Aleluja, kochani moi drodzy. Bóg każdego z nas błogosławi i każdy z nas dla Boga jest bardzo ważny, bardzo szczególny. I zanim się jeszcze urodziłeś, Bóg Ciebie widział, Bóg Ciebie znał i Bóg Ciebie pozwołał i Bóg Ciebie przeznaczył. Nawet zanim się urodziłeś, już Bóg Ciebie widział. Więc nie jesteś przypadkiem, nie jesteś tylko jakimś taką, że znalazłeś się po prostu od tak niechcący w tym czasie i w tym kraju i pośród tych ludzi. Dzisiaj siostra Ela pięknie powiedziała, że jest Bogu wdzięczna za Kościół. Ja też tak uważam, też jestem Bogu wdzięczny za Kościół. Wiecie, czasami jest tak, że coś tam nam się nie poukłada ze społecznością, w której jesteśmy, z różnych przyczyn. Każdy kościół robi jakieś błędy. Tak jak i każda rodzina, mama, tata, dzieci, różne mają cechy i czasami w tym są mocni, w tym są słabi. Różnie to wygląda. I czasami byśmy myśleli, nie podoba mi się moja rodzina, wolę inną, ale okazuje się, że ta inna też ma swoje wady i tak dalej, więc nie można po prostu pogardzić swoją rodziną. I kiedy Bóg nas gdzieś zasadził, tak jak zasadził nas pośród naszej rodziny, mama i tata, Bóg tam nas Bóg zasadził. Nie macie tego pod tym względem wątpliwości, tak? Że Bóg wam dał rodzinę, mamę i tatę. I jak mieliście 5 czy 7 lat, to nie szukaliście zmiany rodziny. To było nonsensem, prawda? Nie przyszło wam do głowy. Dzisiaj świat oczywiście idzie troszkę w innym kierunku, ale to jest zupełnie już co innego, co jest właśnie współczesnym grzechem tego świata, że nie szanuje się rodziców, nie szanuje się autorytetów, nie szanuje się naszych fundamentów. I podobnie jest z Kościołem, podobnie jest ze społecznością, gdzie Bóg Ciebie zasadził. Bóg Ciebie zasadził w jednym miejscu. Ja nie mówię postawił, nie mówię, że zapisałeś się gdzieś do Kościoła, mówię, używam specjalnie tego słowa. Bóg Ciebie zasadził, posadził. Tak jak nie na krzesełku, tylko tak jak się roślinkę zasadza w ziemi, abyś tam wzrastał. Oczywiście to nie jest nieodwołalne, tak? Bóg cię może przenieść z miejsca na miejsce, tak? Z różnych przyczyn. Ale jednak kiedy Bóg coś zrobił, to należy to uszanować. I samemu się nie przesadzać. Tak jak z rodziny do rodziny i tak dalej, nie? Chyba, że jest ostateczność, tak? Chyba, że po prostu miejsce, w którym jesteśmy jest gdzieś, oddaliło się bardzo daleko i różne są sytuacje czasami z kościołami. Tak jak i z rodziną też mogą być różne sytuacje. Może być alkohol, może być po prostu jakiś hazard i mogą być różne rzeczy, które są bardziej toksyczne niż przeniesienie się do innej rodziny. Nie? Dlatego kiedy Bóg nas zasadza w jakimś miejscu, to dobrze być posłusznym Bogu. I to czasami nam się wydaje, o, no dobra, bo ktoś tam tak mówi, bo lider kościoła tak mówi, Kuba, czy ja, czy ktoś z nas mówi, że powinniśmy być w jakiejś społeczności. Myślicie, że co, że może ktoś pomyśleć, że to chodzi, że to liderzy mówią sami dla siebie. To nie o to chodzi wcale. Chodzi o to, że masz korzyść, ty sam masz tego korzyść. Nie tylko to, oczywiście to, że masz miejsce, gdzie jest modlitwa, gdzie jest uwielbienie. Dzisiaj też wyrazy uznania dla Emilki, bardzo fajnie nas poprowadziła w uwielbieniu, tak w sposób szczególny, powiem wam, tak czułem, że po prostu atmosfera Boża jest między nami, tak naprawdę bardzo wyjątkowo i to nie pierwszy raz, dlatego dziękujemy Bogu za osoby, które też zajmują się muzykowaniem, błogosławi Esterkę, śmiała bądź, nie bądź zbyt skromna. Bóg nam daje dary, ale to nie chodzi tylko o to, że jest uwielbienie, że jest czas modlitwy. Wiecie, o co chodzi przede wszystkim? Co się dzieje w rodzinie? Co się dzieje, kiedy jesteś pośród rodziców? Kiedy jesteś malutki, tak, zmieniają ci pieluszkę, dbają o ciebie i właściwie oni mają za ciebie 100% odpowiedzialności. Ty masz zero odpowiedzialności. Powoli wzrastasz i powoli ta odpowiedzialność przechodzi również na ciebie. Przychodzi czas takiego nastoletniego wieku, 15-20 lat, kiedy właściwie już ta szala się przechyla, już właściwie zaczynasz być coraz bardziej odpowiedzialny sam za siebie. Aż w końcu dochodzisz do momentu, że jesteś odpowiedzialny sam za siebie. Ale co się dzieje przez ten czas wzrostu? Czy tylko mama i tata dają ci jedzenie? Jakby tak było do wieku 20 lat, to w rodzinach byśmy mieli same duże dzieciaki. No bez sensu zupełnie, nie? Czego ciebie uczy od początku? Odpowiedzialności i wzięcia obowiązków na siebie. Nauczenia się czegoś, tak? Czego cię uczy? Obowiązkowości, sprzątania po sobie, jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uczą ciebie wiedzę, charakter, osobowość, jak masz się odnaleźć. I wiecie, tak właściwie to, że jesteśmy zasadzeni w domu pańskim, to jest, myślę, że to jest nawet centrum tego, co nam jest potrzebne. My potrzebujemy się nauczyć od siebie nawzajem. Dlatego, że jeżeli cię w jakiś sposób wróg odciągnie, w różny sposób, a on ma na to mnóstwo sposobów. I jeżeli daliśmy kiedyś w swoim życiu jakiś przystęp diabłu, jest coś, w czym jesteśmy słabi, to diabeł będzie próbował cię właśnie za ten sznureczek, za tą linkę wyciągnąć z kościoła. Najłatwiej jest, to wielu nauczycieli Bożych mówi, przez jakieś zgorzknienie, urazy, nieprzebaczenie, pretensje do siebie nawzajem. I cyk, 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 cyk cię wyciąga. Nie? Ale Bóg mówi, ja ciebie zasadziłem w tym miejscu, abyś tutaj wzrastał, abyś tutaj zapuścił korzenie, abyś tutaj był błogosławiony i aby tu było miejsce twojego wzrostu, gdzie korzenie twoje są i ciągniesz różne minerały z ziemi, gdzie również deszcz Boży spada. I kiedy dajemy się odciągnąć, to tak jakbyśmy wyszli z miejsca domu rodzinnego, gdzie rodzice nie mają nad nami kontroli, nie mogą nas skorygować, nie mogą ci powiedzieć, źle robisz, źle myślisz, błąd, nie tak, nie mogą cię z drugiej strony zachęcić, to jest dobre, to jest właściwe, w tym idź do przodu, rozwijaj się, widzę cię, że osiągniesz coś w tym. Kiedy byśmy wyjechali z naszego domu rodzinnego zbyt wcześnie, w wieku na przykład 5 lat i zostali sami sobie wśród innych 5-latków, no to niezły byłby bałagan po prostu. Musielibyśmy się nauczyć, ale nie wiem, czego byśmy się nauczyli. Potrzebujemy mentorów, potrzebujemy ludzi, którzy nam coś wskażą. W tym wypadku właściwie jesteśmy ludźmi, którzy na równi wzrastaliśmy, tak, w Bogu. I na równi osiągamy pewien poziom wiary, doświadczenia, zrozumienia słowa, dojrzałości w modlitwie, dojrzałości poruszania się również w duchowym świecie. I dlatego jesteśmy dla siebie nawzajem też zachętą. Dlatego prosimy was o świadectwa, dlatego że każdy z was coś przeżywał w Bogu. Każdy z was może coś powiedzieć, czymś się podzielić. Z drugiej strony jest też tak, że Bóg robi to nawet niezależnie, nie ze względu na nas, ze względu na was. Bóg na liderów kładzie też taką, jakby taką zdolność zachęty i kierowania i prowadzenia społeczności i ludzi, tak jak na rodziców, że po prostu jesteśmy odpowiedzialni i Bóg nam to daje, aby być dla was zachętą. Dlatego czasami będziemy przymuszać nawet was. Tak jak Jurek mówi, jest modlitwa. Wiecie, kiedy jest najlepszy moment w twoim życiu, kiedy, jeżeli Bóg coś do ciebie mówi, on czasami mówi cichutko do twojego serca, czasami mówi przez braci i siostry, tak? I zadaj sobie pytanie, co ja z tym zrobiłem, co Bóg do mnie mówił ostatnio? Co ja z tym zrobiłem? Tak troszeczkę posłużę się przykładem Jurka, także nie posługiwać się swoim przykładem. Jurek zachęcił do modlitwy, tak? Myślę, że przynajmniej połowa z was jest na ten moment. Myślę, że wszyscy jesteście zachęceni do modlitwy, powołani do modlitwy przez Boga. Ale przynajmniej połowa z was jest na ten moment gotowa, żeby być w takiej grupie wstawienniczej, grupie modlitewnej. Mówisz, ja się nie czuję, ja nie wiem jak, czy wiele rzeczy. No wiesz, dziecko małe też się nie czuje, ono nie wie jak. Ale powolutku rośnie, tak? Jak jest ambitne, to szybciej zaczyna brać łyżkę i jeść samo. A jak mu się nie chce, no to wolniej. Czasami jest uparty i mu się nie chce. Ale to jest kwestia charakteru też, nie? Ale za to w czymś innym możesz być, jeżeli w tym akurat nie widzisz swojego powołania. Możesz w innych rzeczach dobrze się po prostu poruszać i być powołany. I to mogą być twoje dary. Dary twojego charakteru, twojego serca i powołanie Boże, które Bóg ma dla ciebie. Bardzo często widzimy takie sytuacje, kiedy gdzieś nas wróg odciąga, i słabniemy wtedy. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Nawet po to, żeby się dyscyplinować nawzajem. Nawet po to, żeby się korygować nawzajem. I zobaczcie taką prawidłowość. Ja to po sobie widzę, że kiedyś miałem taki moment takiej wątpliwości w ogóle. Może nie wątpliwości, ale takiego troszkę zamieszania. takiej słabości, wiecie, kiedy wróg Ciebie próbuje odciągnąć. Przyszedłem na spotkanie, myślę, Boże, tyle problemów u nas w Kościele. Tu, jak my się dogadamy? I wiecie, co Bóg mi odpowiedział? Nie biadolił razem ze mną, tylko powiedział, ale ja Ciebie tutaj zasadziłem. On mi nie powiedział, wiesz, ale te problemy, coś tam. Nie rozczulał się nad tym. Powiedział, ja Ciebie tutaj zasadziłem. Koniec dyskusji. Ja po prostu tak się uśmiechnąłem sam do siebie, mówię, Boże, dzięki Ci, to Ty mnie zasadziłeś. Jestem tutaj błogosławiony, to On mnie zasadził. Jestem błogosławiony, bo On mnie zasadził. Dlatego, kochani, potrzebujemy się nawzajem zachęcać, potrzebujemy się nawzajem nauczać, potrzebujemy nauczania, potrzebujemy korygowania, potrzebujemy prostowania naszych ścieżek, potrzebujemy wiedzieć, jak się modlić, jak wzrastać w Bogu. Potrzebujemy tego od siebie nawzajem. I czasami niektóre rzeczy my nawet dotykamy po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny. Nie po to, żeby po prostu tylko sobie mówić. Być może to wygląda troszkę, że przynudzamy. Troszeczkę czasem przynudzamy. Zgadza się. Ale czasem jednak po prostu czujemy, że jest pewna rzecz, którą należy kolejny raz powiedzieć. Człowieku, kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Mówi list do Rzymian, 9 rozdział, 20 wersetu. Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, który je ulepił, dlaczego mnie takim uczyniłeś? Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale? W innym miejscu też Słowo Boże mówi tutaj w liście do Rzymian, że Bóg również użył wydarzeń, które były w Egipcie, czyli zatwardziałość na Faraona, aby okazać swoją chwałę, swoją sławę, swoją wielkość. Jak również, kiedy patrzymy na całe zbawienie Boże, całe zbawienie Boże, całe zbawienie Boże, od Adama i Ewy, a nawet jeszcze przed. Tak jak Kuba tutaj wspomniał od wydarzeń, które pisze Asher, tak? Kto jadł obiad z Abrahamem? Kim był ten Bóg, który spotykał się z Izraelem? Kim był ten Bóg, skoro Mesjasz mówi, klęcząc i płacząc nad Jerozolimą, mówi, Jeruzalem, Jeruzalem, ileż to razy jak kokosz próbowałem was zgromadzić, a nie chcieliście. Mówi, posyłałem do was proroków, a ich zabijaliście. Nie? On mówi to o sobie, w tej samej osobie. I kiedy patrzymy na niektóre rzeczy w Biblii, kiedy patrzymy na drogę zbawienia, którą Bóg przygotował, wydaje nam się, tak myślę, że na czas, kiedy zanim jeszcze Nowy Testament został spisany i Żydzi, którzy nawrócili się do Jezusa i Żydzi, którzy nie nawrócili się do Jezusa, myśleli, że to jest już koniec jakby pism i to jest już wszystko, co Bóg dał, czyli Mojżesz i prorocy. Ale jakby to było w Bożym sercu, aby to było tylko wstępem, czy zapowiedzią tego, co miało przyjść. Biblia mówi w Ewangelii Jana, że prawo przyszło przez Mojżesza, łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. W innym miejscu Jezus mówi do faryzeuszy, mówi, badacie pisma, tak? Szukacie tam mądrości, a nie rozumiecie, że one wszystkie mówią o mnie. Jezus wyraźnie podkreślał, że całe pismo mojżeszowe, pisma prorocze, one wskazywały na Niego. To On był centrum, to o Nim mówił cały Stary Testament i później Nowy. I ostatnio usłyszałem pewne stwierdzenie, takie nawet powiedziałbym niebezpieczne, dlatego tu troszeczkę też zacząłem od tego, że jesteśmy uczeni. Kiedy jeden z braci mówi mi coś o Bogu, o tym, jak Bóg działa i tak dalej, ja mówię, no dobrze, no ale zobacz, w Starym Testamencie masz coś napisane i w Nowym Testamencie Paweł apostoł, jako faryzeusz z faryzeuszy, uczony w piśmie, uczony na księgach mojżeszowych i na księgach proroczych, jako wierzący w Jezusa, dlatego to jest ważne, że to jest w połączeniu całym. I ten brat mi mówi, no tak, ale wiesz, ale to jest w Nowym Testamencie. To nie bardzo, bo najważniejszy jest Stary Testament. I myślę sobie, Boże mój, a kto napisał Nowy Testament? Jak nie ci sami Żydzi, którzy pisali Stary Testament. Po natchnieniem tego samego Ducha. I tu jest właśnie to, że czasami przez naszą niewiedzę, to nie jest to, że mamy złą wolę, ale czasami naszą niewiedzę. Jedni skupiają się tylko na łasce Bożej i odrzucają cały Stary Testament i mówią, cały Stary Testament nie jest dzisiaj ważny, bo jest tylko łaska Boża. Kiedy Jezus mówił, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie, ale powiedział, ja wypełniam prawo Mojżesza. Tak? A drudzy znowu po prostu, znowu w drugą stronę mówią, że Nowy Testament jest teraz nieważny, Stary Testament jest ważniejszy. Oj mój Boże. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem, aby korygować pewne proste rzeczy, które Biblia mówi. I Stary, i Nowy Testament jest Pismem Bożym natchnionym przez Boga. I Stary, i Nowy Testament jest połączony w sobie. One nie są sobie sprzeczne. One wypełniają się. Nowy Testament jest wypełnieniem Starego. Ale Stary Testament zapowiada Nowy Testament. Może nie tak. Stare Przymierze i Nowe Przymierze. Powinniśmy używać tego słowa lepiej niż Testament. Testament nie jest właściwy dla naszego, dla prawdy, która jest ukryta. Po prostu pisma w pierwszej części Biblii, tak powiem, były oparte na pierwszym Przymierzu Mojżeszowym. A pisma w drugiej części Biblii ukazują wypełnienie się Nowego Przymierza, które było zapowiedziane w księgach Mojżeszowych, jak i również proroczych. Bóg od samego początku, jak tylko stworzył Adama i Ewę, zapowiedział usprawiedliwienie w swoim Synu Jezusie. Wiecie dlaczego? Na przykład, już to prorokował. A Biblia mówi o tym, że on został przygotowany jako baranek Boży jeszcze przed założeniem świata. Tak mówi Słowo Boże. Jest taki obraz z Adamem i Ewą, kiedy oni są nadzy i kiedy okrywają się listkami, bo nagle po prostu zaczęli się wstydzić swojej tożsamości, swojego grzechu, swojej cielesności i próbują po prostu się skryć po tym, prawda? I Bóg się z nimi spotyka, rozmawia z nimi i niestety później zamyka Eden przed nimi, wypędza ich z ogrodu Eden, wypędza ich z raju. Ale co tam jest napisane? Bóg ich okrył skórami zwierzęcymi. Musiał przelać krew, żeby ubrać ich w skórę, ubrać ich w szaty. To nie były ich szaty. Oni próbowali sami się ubrać. Jakkolwiek to wyglądało, nie musimy sobie tego wyobrażać, czy te liście były duże, czy były małe. Ale Bóg ich okrył skórą zwierzęcą. I tam już jest prorokowanie. Zanim jeszcze był Abraham, zanim był Mojżesz, już jest prorokowanie o zbawieniu, które przyjdzie w Jezusie. W innym miejscu jest napisane, że Mojżesz był przewodnikiem do Jezusa. Był przewodnikiem. I tak rozdział 8 listu do Rzymian mówi tak. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się na nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Wcześniej w 7 jeszcze przytoczę kilka wersetów. 7 rozdział. Czyż nie wiecie, bracia, bo mówię do znających prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. Tak więc dopóki mąż żyje, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jest i mąż umrze, jest wolna od tego prawa, także nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, ukazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierć i owoc. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy, dlatego w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. I może dalej. No, jest ciekawa tutaj, ciekawe rozważanie. Cóż więc powiemy, że prawo jest grzechem? Nie daj Boże. Przeciwnie, nie poznałem grzechu, jak tylko przez prawo, bo i o porządliwości nie wiedziałbym. Gdy prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał, lecz grzech, gdy zyskał okazję przez przykazanie, wzbudził we mnie wszelką porządliwość. Bez prawa, bowiem grzech jest martwy. I ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że przykazanie, które miało mi być ku życiu, jest mi ku śmierci. Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. A tak prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Czy więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Nie daj Boże, przeciwnie. Grzech, aby okazał się grzechem, sprowadził na mnie śmierć przez to, co dobre, żeby grzech stał się niezmiernie grzesznym przez przykazanie. Gdyż wiem, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robią tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robią. A jeśli robią to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, lecz grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc w sobie prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Ale dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu. I dlatego dalej już tutaj napisane jest w kontekście. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. I widzicie, tutaj jest nawiązanie do małżeństwa, prawda, do śmierci i obowiązującego prawa. I wyraźnie jest tutaj napisane w między innymi w 6 i w innych wersetach, w 4, że zostaliśmy przez śmierć uwolnieni od prawa, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. I teraz, czy prawo nas obowiązuje? Tak, obowiązuje. Do jakiego stopnia? W całości. Do końca. Do śmierci. Naprawdę. Do śmierci nas obowiązuje. Ale do której śmierci? Czy przeszliśmy już przez tą śmierć, czy nie? W innym miejscu Paweł nawet mówi, że jeżeli odbudowuję to, co zburzyłem, to jestem przestępcą. O czym on mówi? Właśnie o tym, że jest napisane, przez chrzest zostaliśmy ochrzczeni w jego śmierć, aby nowe życie prowadzić, aby być zmartwychwzbudzonym do nowego życia. Prawo jest jak najbardziej obowiązujące nas w całości. Bóg nie przebaczył nam win i nie powiedział, no dobra, wiecie, trochę się pomyliłem z tym Mojżeszem, kurczę, trochę tam nie wyszło to z tym Mojżeszem, to ja trochę poprawię, to podkręcę śrubki tutaj, poreguluję coś i da radę. Będziecie mieli troszkę inne przykazania, inne sposoby życia i tak dalej. Trochę wam tutaj więcej Ducha Świętego dam, a tak naprawdę to się nic nie zmieniło. Nie, Bóg wszystko zmienił. Ale nie powiedział, że to nie obowiązuje. Co chcę przez to powiedzieć? Jesteśmy zbawieni dlatego, że utożsamiliśmy się z tym, co zrobił Jezus dla nas na krzyżu. On nie zrobił tego dla siebie samego, on nie zrobił tego ogólnie, do całego świata, nic z tego nie wynika. On to zrobił dla ciebie i dla mnie, umierając śmiercią twoją i moją. Co to znaczy? On był niewinny, ale wziął całe zobowiązanie prawa, które odnosiło się do nas, do ciebie i do mnie, i tą śmiercią został. I z powodu tego grzechu, który z tego, jak to powiedzieć, wymagania prawa, z powodu tego wymagania prawa, które było do ciebie, on wziął to wymaganie prawa na siebie i z tym został uśmiercony i zabity. Z tym nawet został pogrzebany i zesłany do piekła. Więc wszystko, co się nam należało, on to wziął na siebie. Obowiązywało go prawo? Jak najbardziej go obowiązywało prawo. On się urodził pod prawem Mojżesza. Musiał wypełniać wszystkie przykazania, które tam były. I nie zgrzeszył w żadnym. Dosyć skomplikowane było jego życie, przyznam szczerze. Chociaż ktoś by nawet przykład, czasami podjął dyskusję, no dobrze, ale Jezus tam miał wątpliwości, czy zarzucał uczonym w piśmie, że odnośnie szabatu oni mu zarzucali, że on uzdrawia w szabat, więc może ktoś powie, że on nie przestrzegał szabatu. Nie zupełnie, to nie w ten sposób. On po prostu uzdrawiał w szabat. Czyli mówił, pokazywał, po co jest szabat, że szabat jest tym, czym jest tak naprawdę Jeszua, czym jest Jezus Chrystus. On jest tym Panem szabatu, On jest tym Panem zbawienia, wyzwolenia i wprowadzenia Ciebie w Królestwo Boże. Więc czas szabatu to jest czas Królestwa Bożego, w którego Ty dosięgasz, do którego zostałeś zbawiony. To zostałeś zbawiony przez Jezusa Chrystusa do szabatu, do Królestwa Bożego. Jesteś posadzony w Królestwie Bożym, czyli można powiedzieć w Królestwie Bożym, w którym panuje ten szabat, o którym mówi Jeszua. I tylko ten szabat, który przeżywamy tu na ziemi, on jest, można powiedzieć, tylko pewnego rodzaju podobieństwem Bożego szabatu, który panuje w niebie, Bożego królowania, które panuje w niebie, Bożego królowania, do którego Ty zostałeś powołany po tym czasie, który nazywamy dziś. A więc on im pokazywał, aby po prostu przez literę prawa, przez taką religijność nie zatrzymywali tego, co jest istotą świąt, istotą Izraela, istotą przykazań, istotą całej Tory. Dlatego, że jest w całej Torze, nie tylko w przykazaniach tych 10, ale w całej Torze jest mądrość Boża, która jest wieczną mądrością Bożą. Więc wymagania prawa, one nie zostały odwołane wobec nas. One się tyczyły nas i my razem z nimi umarliśmy. Musieliśmy z nimi umrzeć, inaczej się nie dało tego zamknąć. Tego przedziału się nie dało zamknąć. Musiałeś umrzeć z powodu przykazań, niewypełnienia przykazań. I to jest usprawiedliwienie Boże. To jest zbawienie Boże. I teraz, kiedy czytamy, że jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa, kiedy wystarczy, że uwierzymy w sercu swoim, tak jak to jest napisane, chyba w 10 rozdziale, jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Bardzo prosta regułka, wydaje się, tak? Ale co się w tym kryje? Ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg zbudził Go z martwych, czyli najpierw, że Go uśmiercił i pogrzebał, a potem wzbudził Go z martwych dla Twojego usprawiedliwienia. To znaczy, że Ty wierzysz w swoją śmierć na krzyżu. I Ty wierzysz, że prawo miało wymagania w stosunku do Ciebie i musiało się wypełnić całkowicie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego Bóg Cię musiał zabić na krzyżu. Nie ma innej możliwości przyjęcia przebaczenia grzechów. Dzisiaj Izrael, tak jak ja słyszałem, rabini w współczesnym czasie, myślę, że Kuba coś też będziesz wiedział na ten temat, próbują w jakiś sposób wykręcić te nauki, że ponieważ oni nie mogą składać ofiar krwawych, bo nie ma świątyni według przepisów prawa Mojżesza, więc próbują w różny sposób to przebaczenie jakoś przyjmować, ale tak trochę im to ciężko przychodzi, nie? Dlatego, że... Słucham? Uczynkami, tak, właśnie uczynkami. Ale Biblia wyraźnie mówi, pokazuje, że bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechu. Tak było w całym Starym Testamencie, ponieważ oni nie mają teraz świątyni, nie mają gdzie tej krwi przelewać, tak? Więc próbują to jakoś po prostu inaczej i to przebaczenie przyjąć. Ale my jesteśmy ludem Bożym, który został wywołany spośród narodów i wszczepionym w ten krzew winny i wraz z Izraelem Bożym. I rozumiemy, że nasza wiara jest oparta na przelaniu krwi. Na jednej ofierze, która została dokonana raz na zawsze i jest dokonana w pełni i wystarczająco dla całego naszego zbawienia. I ufność w tą ofiarę jest zbawienna dla każdego z nas. Dlatego dziś Biblia mówi, że dzisiaj nie znamy nikogo według ciała, dlatego dzisiaj nie postępujemy według ciała, dlatego patrzymy na naszego duchowego, wewnętrznego człowieka. Ponieważ nasz cielesny, zewnętrzny, on słabnie, tak? I grzech, i różne rzeczy po prostu go osłabiają. Ale ten wewnętrzny jest napisany, odnawia się z każdym dniem, odnawia się z każdym dniem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy rozumieli również nowe przymierze i to, że Bóg zamknął ten temat przez śmierć. Wzbudził nas do nowego życia. Ale Jezus mówi również w innym miejscu, że On że nie przemieni ani jedna jota, ani jedna kreska. Czyli to nie jest tak, że to już nieważne, że to zostało jakoś tam, nie wiem, anulowane. Można to tak nazwać, ale to nie jest dokładnie tak. My zostaliśmy uśmierceni, zabici razem z prawem i wzbudzeni do nowego życia. I w 9 jest napisane tak. I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, 9:23, które wcześniej przygotował ku chwale, to znaczy nas, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozeasza mówi, lud, który nie był mój, nazwę moim ludem, a tę, która nie była umiłowaną, nazwę umiłowaną. I stanie się tak, że w miejscu, gdzie im mówiono, wy nie jesteście moim ludem, tam będą nazwani synami Boga żywego. Oto jesteśmy nazwani synami Boga żywego. A Izajasz woła o Izraelu, choćby liczba synów Izraela była tak, jak piasek morski, resztka będzie ocalona. Zakończy bowiem dzieło i skróci je w sprawiedliwości. Istotnie, skróci Pan dzieło na ziemi. Jak i przedtem powiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż więc powiemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, która jest z wiary, Izrael zaś zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia. My też jako chrześcijanie się potykamy o kamień potknięcia. To nie jest tylko dla nich. Jak jest napisane, oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Bracia, pragnienie mego serca jest i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael, jest Jego zbawienie. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania, czyli nierozsądną w innym tłumaczeniu jest napisane. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddają się sprawiedliwości Boga. Pytanie do nas, kochani, powołanych z pogan. Czy poddajesz się sprawiedliwości Boga, czy ustanawiasz własną sprawiedliwość? To jest bardzo poważne pytanie. Końcem bowiem sprawa jest Chrystus, ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy. Chcę tutaj coś przerwać, ponieważ to jest bardzo ważne. Nie mylcie i nie mieszajcie dwóch pojęć. Sprawiedliwość i usprawiedliwienie. A świętość i uświęcenie to są dwie rzeczy. I Biblia wyraźnie je rozróżnia. My czasami to wrzucamy do jednego worka i myślimy, że to jest to samo. Że Bóg uczynił ciebie sprawiedliwym, to znaczy, że świętym, bo tak też jest prawda, więc już nie musisz się uświęcać. A inni mówią, nie jestem do końca sprawiedliwy, nie jestem do końca święty, bo muszę się cały czas uświęcać. I jedno jest nie do końca właściwe i drugie jest nie do końca właściwe. Jesteśmy usprawiedliwieni, bo gdybyśmy nie byli usprawiedliwieni, Duch Święty nie mógłby przejść do świątyni Bożej, którą my jesteśmy. Duch Boży wszedł do miejsca Najświętszego do naszego ducha, więc jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy pojednani z Bogiem raz na zawsze w całości, w 100%. Wiara twoja jest ci podczynana za sprawiedliwość. Tak mówi Bóg do Abrahama i tak Bóg mówi do nas. Natomiast w innym miejscu Biblia mówi, że świętymi bądźcie, jak ja jestem święty, tak? Dbajcie o uświęcenie wasze, bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. I to jest bardzo fajnym przykładem, relacja między mężem i żoną. W ogóle to jest relacja między Bogiem a Kościołem, a relacja między mężem i żoną jest wyjątkowo obrazowa i bardzo dużo pokazuje. Jest napisane, że w Jeremiasze na przykład Bóg mówi do Jeremiasza o tym pasie, kiedy Jeremiasz zakopuje pas w takim miejscu, potem przychodzi i ten pas jest taki, ten lniany pas jest po prostu zbutwiały. I Bóg mówi wtedy Jeremiasza, chciałem, abyście wy, jako dom izraelski, przylegali do mnie jak pas do bioder, abyście byli moją chwałą, chlubą i moim ludem. I moją po prostu takim, moją byście byli moim ludem, moją chwałą i ozdobą, tak tam jest napisane. Moją chwałą, chlubą i ozdobą, chyba tak jest napisane. Abyście byli moim ludem, moją chwałą, moją chlubą i moją ozdobą. I tu jest właśnie pewien niuans, który dalej jest też również w innych miejscach napisane, pieśni nad pieśniami. Czy my jako Kościół mamy być obojętni na Boga? Czy mamy być tak, jak jest żona dla męża, czyli jego chwałą, chlubą i ozdobą? Czy mamy być tacy nieczuli dla Boga? Tacy po prostu. Jesteśmy, bo jesteśmy. Czy mamy być po prostu jego oblubienicą, która przyozdobiła się, która oczyściła się z tego, co było niewłaściwe, tak? Jest przyozdobiona jako oblubienica na koniec czasów, tak? W różne rzeczy jest przyozdobiona, w uczynki świętych, ale one w innym miejscu obrazowo mówią, czysty lniany, czysty lśniący bisior, tak? W jakiś taki materiał, który... Ewelinka ma piękne flagi, podnieś tą flagę do góry. Mocno, 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 mocno podnieść. Zobaczcie, jaki to jest materiał. Lśniący, błyszczący. Piękne suknie by były z takiego materiału. Na bal, na ucztę. A więc Bóg do nas mówi, że Bóg oczekuje od nas, abyśmy byli Jego chlubą, Jego chwałą, Jego ozdobą, abyś przyozdabiał się w sprawiedliwe uczynki świętych. Więc jesteś zbawiony, zostałeś pojednany z Bogiem, zostałeś usprawiedliwiony, zostałeś wyrwany z mocy ciemności, ale po to, żeby przyozdobić się jako oblubienica. Aby ubrać się w szaty chwały. One mogą być widoczne na zewnątrz, czyli należy się ładnie ubrać. Należy pięknie tańczyć z flagami, pięknie uwielbiać, pięknie śpiewać. Jak nie umiesz śpiewać pięknie, i troszkę fałszujesz, to nic. Dla Boga się liczy serce, najważniejsze jest, tak? Dlatego uświęcenie, ja wierzę, że uświęcenie naszego życia jest tak jak oblubienica, która przygotowuje się dla Twojego ulubieńca, która przyszykowuje się, która szykuje piękne szaty, piękne ozdoby. Nie mam nic przeciwko biżuterii, ona też jest właściwa, chociaż czasami niektóre... Nasza moda współczesna z tą biżuterią to jest różna czasami. Ale nie będę się już wypowiadał, może pominę ten wątek. Bo może ktoś by się czuć urażony. Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest sprawa, kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, jak powiada, nie mów w sercu swoim, kto wstąpi z nieba, to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa od umarłych wyprowadzić. Ale cóż mówi? Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu, to jest słowo wiary, które głosimy. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku usprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony, gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli, a jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli, a jak usłyszą bez kaznodziei? Tu troszkę pominę, żeby skrócić. I 11 rozdział. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże. Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Bóg nie odrzucił swojego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu, jak się skarży przed Bogiem na Izraela? Panie, pozabijali moich proroków i zburzyli Twoje ołtarze, tylko ja sam pozostałem i czyhają na moje życie. Ale cóż mu powiada Bóg? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. I tak w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę. A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków. Inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska. Inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem. Cóż więc, czego Izrael szuka, tego nie osiągnął. Ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości. Jak jest napisane, Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli, aż do dziś. A Dawid mówi, niech ich stół stanie się sidłem i pułapką, zgorszeniem i odpłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a ich grzbiet zawsze pochylaj. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże. Ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich zawiść, czyli zazdrość. A jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia. Mówię bowiem do was, pogan, o ile jestem apostołem, na ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą. Może w ten sposób wzbudzę zawiść, czyli zazdrość tych, którzy są moim ciałem i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstanie z martwych do życia? Ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego, nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. Ale powiesz, odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane. Ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi. Ostatnio widziałem, czytałem takie słowo, które Borys zamieścił w swoim kazaniu, że jeżeli Bóg nie byłby wierny wobec Izraela, to nie mógłby być również wierny wobec ciebie i mnie. Jeśli Bóg nie byłby miłosierny wobec Izraela, pomimo tego wszystkiego, co zrobili, w jakim miejscu są, to nie mógłby być również miłosierny wobec ciebie i mnie. Dlatego jeżeli ty ufasz w Boże miłosierdzie, które jest bez końca, to na przykładzie Izraela, tym bardziej Bóg objawi miłosierdzie, które zadziwi nas wszystkich. Czytajmy dalej, zaraz dojdziemy również do tego wątku. Spójrz więc na dobroć i srogość Boga, srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego, ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne. O ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne. Wow. Ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne. Jak chcesz doprowadzić do zazdrości Izraela, jeżeli oni nie widzą, że ty sam jesteś wszczepiony w drzewo oliwne? Jak chcesz ich pobudzić? Oni muszą to rozpoznać, widzieć, że ty nie jesteś przeciwnikiem Izraela, że twój Mesjasz nie jest przeciwny do Izraela, tylko twój Mesjasz jest żydowskim Mesjaszem i oni muszą widzieć, że ty sam jesteś uczestnikiem drzewa oliwnego, jego soku, jego tłustości. Aby co zrobić? Aby rozpoznać, że to jest coś naturalnego dla nich. Oni są z tego, tak? Że to są gałęzie naturalne. Oni muszą zobaczyć, że czujemy się pośród was, jak pośród gałęzi naturalnych. Wszczepieni zostaną swoje własne drzewo oliwne. A nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Halleluja. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Tak więc co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary, tak i oni teraz zostali, oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga. Jak niezbadane są Jego wyroki i niedocieczone Jego drogi. Któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto pierwszy Mu coś dał, aby otrzymać odpłatę. Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Zbawienie jest niesamowite. Zbawienie Izraela, zbawienie narodów, zbawienie Ciebie i mnie jest niesamowite, jest bardzo głębokie i nawet myślę, że dosyć jasne. Chcę, abyście, jeżeli nawet w inny sposób nie rozumiemy Izraela na dzień dzisiejszy, to zrozummy w ten sposób, że ich nieposłuszeństwo i ich upadek stał się dla Ciebie błogosławieństwem. Oni stali się nieposłuszni wierze i przez to nieposłuszeństwo Ty stałeś się błogosławiony. Wow, bardzo ciekawe. Jaka ciekawostka, co to Bóg wymyślił, że nieposłuszeństwo Izraela stało się błogosławieństwem dla Ciebie i dla mnie. No fajnie, nie? Więc Bóg Ciebie wszczepił, dał Ci prawo Mojżesza, dał Ci zbawienie w Jezusie Chrystusie, pokazał Ci przyszłość Twoją, pokazał Ci wszystko, stałeś się uczestnikiem drzewa oliwnego i krzewu winnego i te soki po prostu przepływają przez Twoje życie. Duch Boży, Bóg Izraela jest Twoim Bogiem, stałeś się dziedzicem wraz z Abrahamem i z potomstwem Abrahama, bo jesteś dzieckiem obietnicy, stałeś się królewskim kapłaństwem, stałeś się, tak jak tutaj było napisane, narodem Bożym, ludem Bożym, synami Bożymi i to wszystko przez nieposłuszeństwo Izraela. I oni są w tym nieposłuszeństwie nadal. Oczywiście resztka tam, niektórzy zawracają się, słyszymy, że coś się dzieje pośród nich, wielkie poruszenie. Samo to, że wrócili w ogóle do swojej ziemi 70 lat temu, niecałe 70 minie w maju 2018 roku, czyli 5778 roku, roku przełomowego. 70-lecie państwa Izrael. Więc widzimy, że coś się dzieje w Izraelu również, ale przez ich nieposłuszeństwo jesteś błogosławiony. Cały świat jest błogosławiony, wszystkie narody. Jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia. Więc Bóg coś zapowiada, coś do czegoś się odnosi. Mówię bowiem do was, pogan, o ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą. I tu jest cecha mesjańskich Żydów. Prawda? Że oni przestają myśleć, że jesteśmy narodem wybranym i po prostu myśleć, że wszyscy inni to goje. Tak? Tylko zaczynają rozumieć, że Izrael został powołany do tego, żeby być błogosławieństwem dla narodów i aby służyć narodom. Oczywiście ze względu na praojców również też są, prawda, tak szczególnie traktowani przez Boga, ponieważ w pierwszej kolejności była zgłoszona Ewangelia do nich, tak? I w pierwszej kolejności zostało im dane błogosławieństwo. I czasami niektórzy z nas czy narody mówią, no tak, ale dlaczego ty mówisz, że Ewangelia i zbawienie najpierw dla Żydów, a potem dla nas, dla narodów? To jest niesprawiedliwe. No dobra, ale tam jest napisane dwa wersety dalej. Wiecie, co jest napisane? Że a przekleństwo i sąd Boży najpierw dla Żydów, a potem dla Greków. Więc jak uważasz, że to jest niesprawiedliwe, no to podpisz się pod drugim. Chcesz sąd Boży najpierw dla Żydów, dla siebie, czy najpierw dla Żydów? Chcesz odwrotnie tutaj zamienić? Bóg jest sprawiedliwy. Zostawcie to Bogu. Tak jak jest napisane. Odnośnie tego, że Bóg najpierw stworzył mężczyznę, potem kobietę. Tak samo Bóg stworzył najpierw, dał zbawienie Izraelowi, a potem narodom. I może Ci się to nie podobać. Dlatego czytałem na samym początku. Czy garcarz może dyskutować z przepraszam, czy z glina może dyskutować z garncarzem? Myślę, że lepiej się poddać Bożym wyrokom i Bożym planom. Mówię więc do was pogan, o ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą. Może w ten sposób wzbudzę zawiść, czyli zazdrość w tych, którzy są moim ciałem i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia? To jest, uważam, niesamowite. Bóg bowiem zamknął ich wszystkich, to jest 32 werset, w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować, o głębokości i bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga, jak niezbadane są Jego wyroki i niedocieczone Jego drogi. Któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Wiecie, myślę, że powiedziałem dzisiaj, że Bóg zaplanował twoje zbawienie jeszcze przed założeniem świata. Bóg się zmiłował nad tobą jeszcze przed założeniem świata. Bóg się zmiłował nad każdym z nas i otworzył drzwi zbawienia dla każdego z nas. Czy my to przyjmiemy, czy nie, to oczywiście jest decyzja każdego z nas. Ale jeśli Bóg pewne rzeczy zaplanował według swojego porządku, według swojego ładu i zbawienie stało się przez krew Jezusa, przelaną krew i zamknięcie tego tematu przyszło przez śmierć twoją i moją w Jezusie i zmartwychwzbudzenie nas do nowego życia. I myślę, że podobnie jest z Izraelem. Oni również, można powiedzieć, naśladują drogę swojego Mesjasza. Musieli przejść przez śmierć, aż do końca. Aż ten podwójny kubek gniewu wypiją do końca. Nie mogło być do połowy, że Bóg zmienił zdanie w połowie. Ale kiedy zaczynamy to rozumieć wszystko, całą drogę zbawienia, to kim jesteśmy? Kim jesteśmy jako rodzina? Kim jesteśmy jako małżeństwo? Kim jesteśmy jako Kościół? I że pewne prawa Boże i zasady Boże, one muszą mieć swoje miejsce, inaczej to będzie wywrócone, wypaczone. I będzie niezdrowo. Dlatego musimy uszanować Boga. Uszanować Boga w tym, co On robi, odnośnie tego, co On dzisiaj robi na świecie. My nie mamy monopolu i my nie jesteśmy gliną, która mówi garncarzowi, co ma robić. Pozwól Bogu działać w swoim życiu, tak jak On chce. Pozwól Bogu działać w swoim Kościele, tak jak On chce. I więcej, zgłębiaj Słowo, aby zrozumieć wyroki Boże i proroctwa Boże odnośnie Kościoła, Izraela, odnośnie twojego życia. Odnośnie rzeczy, do których zostałeś powołany. Pozwól Bogu być Bogiem w swoim życiu. Nie wychodź przez szereg. Nie mów mu, zrób tak, jak ja chcę. Pozwól Bogu, żeby On ciebie nauczył. Żeby On tobie wskazał swoje drogi, swoje ścieżki. Wracając jeszcze tylko króciutko do Izraela, do usprawiedliwienia. Izrael odrzucił drogę usprawiedliwienia, sam próbując ustanowić swoją drogę usprawiedliwienia. Ale my wiemy, my to rozumiemy, tak? Że sprawiedliwość nasza jest z powodu naszej wiary w Jezusa. Bo nasza wiara jest nam poczytana za sprawiedliwość. Z powodu dzieła Jezusa. I to jest ofiara, która została wykonana raz na zawsze, doskonale, od początku do końca. Pomodlimy się. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty masz swoje drogi, Ty masz swoje ścieżki. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twój lud z Izraela. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twój lud z narodów. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty razem dzisiaj łączysz nas w jedno, w tą oblubienicę.